abyście nie byli sądzeni, ale tam to nie sądźcie wyszło bez on i wyszło nie sadźcie, żebyście nie byli przesadzeni. Co ten pastor wymyślił, co to teraz będzie mówił? I ile razy chciałem to w aucie to on wpisać, to nie wyszło w żaden sposób. I wyszło, że wszyscy są gdzieś przesadzeni. Jezus, kiedy nauczał, wszedł na górę, jest napisane. To jest w Ewangelii Mateusza od 5 do 8 rozdziału kazanie lub jak właściwie kazania na górze, bo to było wiele jego kazań spisanych w jednym ciągu. Tam jest 100 tematów. I pod koniec tych kazań on nauczał na górze, nad Jeziorem Galilejskim. Kiedy tam byliśmy, patrzyliśmy na to, jest możliwe, że kilka tysięcy słuchało go bez nagłośnienia. Dlatego, że układ tej góry jest taki, że jak zrobili eksperyment, ustawili studentów i bardzo cicho mówili bez nagłośnienia i ci studenci mieli zapisać to, co słyszeli, to wszyscy zapisali to samo. Czyli w tych czasach mogło tam być 1000, 5, 10 tysięcy ludzi, którzy słuchali jego nauk, tak zwanych kazań na górze. 10 tysięcy tam by się zmieściło w tym miejscu. I jednym z tych tematów pod koniec tego nauczania mówi nagle do tych, co tam, czyli nie tylko do uczniów, tylko do tych, co słuchali, słuchaczy, tak jak my, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czyli dla tych, którzy przyjechali z Polski, można powiedzieć, że Jezus jest za likwidacją sądów. Problem zniknie. Tak? Ale to naprawdę nie o to chodzi. Jest wielki problem w Polsce z sądami. Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czyli zlikwidujmy to i problem będzie z głowy. Jest to napisane w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. Jeśli ktoś chce razem ze mną to śledzić, możemy króciutko przeczytać. Początek 7 rozdziału. W Biblii Brytyjskiej to jest strona 1032, a w komórkach nie wiem jaka. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział i od początku czytamy tam takie słowa. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Nauka Jezusa jest jasna. Nie róbcie tego, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jednocześnie dalej mówi, tak jak wy będziecie sądzić innych ludzi, tak i was osądzą. Jaką miarę wy używacie, czy uczciwą, czy nieuczciwą. Biblia mówi o podwójnych odważnikach, że takie lżejsze i cięższe. Wiecie, jak na targu było kiedyś tam ta waga i można było coś tam zakombinować. Tak i wam odmierzą. I później Jezus wyśmiewa się z tego, jak ludzie sądzą innych ludzi. Bo dalej jest napisany taki przykład, jak czytamy. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Wiecie, to jest przesadą napisane. W innych tłumaczeniach jest napisane o drzazdze, w innych ewangeliach, ale tak naprawdę to może chodzić też, w oryginale jest napisane, jak jest w oku pojedynczy włos, coś takiego. Brwi mamy i mamy włosy, prawda, takie. I mają sztuczne rzęsy, panie, prawda? Niektóre. No, to taki pojedynczy włos z tego. Jeśli dostanie się do oka, robi problem, tak? I to jest, tak można powiedzieć, taka sytuacja opisana, bo to źdźbło, to się kojarzy z trawą czy z czymś. I Biblia mówi, czemu? Jezus mówi, zobacz człowieku, jak ty sądzisz. Że u kogoś innego dostrzegasz coś małego, a sam masz w oku belkę. No trudno sobie to wyobrazić, żeby ktoś miał w oku belkę, prawda? Jak ja bym tutaj z belką chodził, to zaraz bym Wiktorowi krzywdę zrobił, nawet go nie widząc. Jak można chodzić z czymś takim? No na pewno, jeśli ktoś by coś takiego nosił, to on nic nie widzi. Jezus mówi wyraźnie, dlaczego porywacie się na sądzenie, jak wy naprawdę nic nie widzicie? Bo mając belkę przed sobą, no to można komuś zrobić krzywdę, mówiąc krótko. Ale tamtemu bratu, co tam kiedyś gdzieś był, to to zauważymy tą rzęsę, czy ten pojedynczy włos w oku. Jak on ma ten włos w oku, to jego już to swędzi. To on już idzie do żony, mówi, coś tutaj mam. Po co ty się tym interesujesz? Jezus wyśmiewa się z tego. Jak wy chcecie sądzić innych, skoro sami nic nie widzicie? Po co to robicie? Po co to robicie, mówi. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I później jest dalej. Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w twoim oku. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z swego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Wyraźnie Jezus mówi, wtedy przejrzysz. A przy okazji jeszcze przyłożył obłudniku, czyli człowieku, nie oszukuj siebie. Człowiek obłudny to jest taki, który oszukuje samego siebie. Nie oszukuj. Wtedy przejrzysz, czyli tak naprawdę osądzasz kogoś, Jezus mówi, ale nie widzisz, dlaczego to robisz. Po co to robimy? Jest przestroga i nauka Jezusa jest bardzo wyraźna. Nie osądzajcie, abyście nie byli osądzeni. Ale myślisz sobie, no ale przecież jest sąd ostateczny. To o co mu chodzi? Przecież musi być. Jest napisane raz, pisane jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Ale my nie musimy tego robić. Ilekroć Pan Bóg wysyła gdzieś aniołów, jest napisane, że są potężni wojownicy. To nie są takie aniołki, jak tam czasem w niektórych kościołach tak ładnie są takie bobaski ze skrzydłami, takie z uśmiechem. Jest napisane w Psalm 89 i inny, że to są potężni wojownicy. Pan Bóg wysyła aniołów i oni jednocześnie mówią ja do ludzi i oni mówią, ja nie będę cię sądził, niech cię Pan osądzi. Oni nie porywają się na to, żeby sądzić ludzi. Mówią, niech ciebie Pan osądzi. Chociaż oni mogliby to zrobić, bo mają taką władzę. Niech cię Pan osądzi. Ilekroć zobaczymy w Starym Testamencie u Daniela czy u innych te wszystkie rozmowy z aniołami. Niech cię Pan osądzi. Jezus wyraźnie mówi, nie porywajcie się na to, czego, co nie jest dla was z tym sądzeniem. No ale po co to powiedział uczniom? Nie sądźcie. Jakub i Paweł też mówią. Paweł napisał, kim jesteś ty, co się odważysz sądzić cudzego sługę w liście do Rzymian. A Jakub, a ty kimże jesteś, byś osądzał bliźniego. Wiecie, zawsze sąd, osądzanie to łączy się z takim autorytetem, prawda? Nie wiem jak wy, ale na tyle, co ja na przykład ostatni dwa dni temu, jak w piątek byłem w sądzie, to wiecie, to jest taki autorytet. Jak się ogłasza coś, to wtedy proszę, wszyscy muszą wstać i jest ten sąd. I ktoś, który sprawuje ten urząd, sprawuje sąd, to jest pewien autorytet. I może jest to tak, że człowiek chce tego autorytetu dla siebie. Bo ci apostołowie mówią, nie sądź innego, nie porywaj się na to, bo to wygląda tak, jakbyś był panem jakiegoś człowieka, bo chcesz go osądzić. Masz pewien autorytet, a od tego jest Bóg Wszechmogący. Jezus tak nauczał na górze, nie róbcie tego. Ale pytanie, dlaczego to robimy? Wiecie, Biblia mówi, zwłaszcza w Nowym Testamencie, że jest to tak zwana terapia zastępcza. Że jeżeli ci się uda u kogoś znaleźć jakąś wadę, to człowiekowi tak od razu może być trochę lepiej. No zobacz, ten, to tamto mu się nie udało. No i on jest taki. Aha, terapia zastępcza na twoje i moje problemy. Może tak być. Wiecie, kiedy modliliśmy się przez te 2 lata o uzdrowienie Kariny, to wiele opinii słyszałem od przyjaciół, chrześcijan i znajomych. No ale może to jest tak, że coś jest nie tak, prawda? Uczniowie przyszli do Jezusa i pytają się, o widzisz, to dziecko nie, jest chore. Kto zgrzeszył, rodzice czy on? Takie pytanie. Bo jest to w narodzie takie przekonanie, że to jeżeli ktoś jest chory, to musi być wynik grzechu. I ja słyszałem takie opinie. A może życie niewłaściwe? A może jej? A może rodziny pastorskiej? No bo skoro tak, no to Pan Bóg przecież tak działa, prawda? Co prawda pomyliliśmy Stary Testament z Nowym, ale nie szkodzi. To i tak jest jedna Biblia. I były takie opinie. Czy to jest przypadek, że ta osoba jest chora, a inna nie? I tak dalej, i tak dalej. Człowiek bawi się w takie domysły, które na pewno nie pomagały nam w tych modlitwach. I teraz wiemy, kto to chciał, że tak powiem, osłabić. Kto chciał tą modlitwę osłabić. Kto chciał nam zabrać ten zapał do tego, aby wytrwać do końca. Żeby modlić się do ostatniego dnia. I wtedy przyszło dopiero zwycięstwo. A mogliśmy zakończyć tuż przed. Z powodu różnych ocen, osądzania innych ludzi. Na co ty się porywasz? Co ty chcesz wymodlić? Uzdrowienie tego, co nie udało się innym. Dlaczego to robimy? Często jest to właśnie terapia zastępcza, że mi tak, jak osądzam kogoś, to nie zajmuję się sobą, prawda? Jezus mówi coś takiego w Nowym Testamencie, że oko, to co widzimy i osądzamy, często jest chore albo złe. Tak jest w różnych przypowieściach, że mi oko chore lub złe. Czyli my osądzamy na podstawie tego, co widzimy. Albo co nam się wydaje, albo co powinno być, nasze domysły, wyobrażenia. I na tej podstawie chcemy zadecydować o czyimś życiu. Skąd się to bierze, ta skłonność taka do osądzania? Tak jak mówię, może to jest chęć takiego pokazania, że no ja mam tą dominację, ja to potrafię. Wiecie, ja bym jedną rzecz chciał wyraźnie powiedzieć. Jezus nie zachęca nas do tego, żebyśmy zamykali oczy, kiedy przychodzą inni ludzie. I mówi, to nie jest moja sprawa. Wiesz, ja jestem bezstronny. Ja w to nie wchodzę. To mi jest niepotrzebne. Ja na to nie patrzę. Ja na to nie patrzę. Jezus nie naucza w ten sposób, abyśmy zamykali oczy przed prawdą. Bo to też jest taka terapia, że można powiedzieć, subtelna forma osądzania polega na tym, że mówię, wiesz co, to nie jest moja sprawa. Mógłbym pomóc, ale to nie jest moja sprawa. Subtelna forma osądzania. Taka bardzo subtelna. Myślę, wiesz co, to nie dla mnie. Ja nie chcę w to wchodzić, ja nie chcę to słyszeć, ja nie chcę to widzieć. Okej. Paweł w ten sposób mówi, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością i troską o nauczanie. Tak pisze do Tymoteusza, młodego pastora, którego chce wzmocnić. Czyli nie mówi, zamknij oczy, w ogóle nie wchodź w problemy innych ludzi. Nie jest to realne, nie jest to możliwe. Ale mówi mu, w jaki sposób należałoby to zrobić. W jaki sposób? Wykazuj błąd, napominaj, ale jest tam zaraz napisane, podnoś na duchu. Bo my mamy to, że wiecie, często jak komuś wykażemy błąd, to jest krytyka i kończy się na krytyce i ten ktoś jest jeszcze w gorszym stanie niż przed tą rozmową. A całe Boże Słowo i Duch Święty mówi, że mamy podnosić ludzi na duchu. Ci, którzy są słabi, mamy nieść im nadzieję. Amen? Paweł mówi do Tymoteusza, twoje zadanie jest wykazywać błędy, ale podnosić ludzi na duchu, a nie dołować ich. Powiedzieć sobie, no, zobacz, to zrobiłeś źle, ty jesteś do niczego. I koniec, prawda? No ale my jesteśmy do tego uprawnieni, no bo faktycznie źle zrobił. Ale to do niczego nas nie prowadzi, ani nie wzmacnia tego człowieka. I Biblia nie jest za tym. Nowy Testament mówi, podnoście ludzi na duchu nawet tych słabych. Wiadomo, że świat mówi co innego dzisiaj. Biblia mówi też o niezdatnych przewodnikach. To są tacy, którzy, jak Biblia mówi, że jeżeli sami nie widzą, to jak może ślepy prowadzić ślepego? Czyli to też jest taka sytuacja, prawda? Niezbyt komfortowa. Niezdatni przewodnicy. Jak może ślepy prowadzić ślepego? Jesteście jeszcze ze mną? W innym miejscu, w pierwszym liście do Koryntian jest napisane wyraźnie: nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan. Bo tak naprawdę cała Biblia mówi, nie bierzcie się za to, o sądzenie ludzi. My zaraz dojdziemy do tego, co to jest to sądzenie ludzi, osądzanie. Biblia mówi, nie bierzcie się za to, to jest sprawa Pana. Dlaczego? Że my jesteśmy inteligentni, jest zachowanie, my możemy to szybko ocenić, powiedzieć, ten zrobił źle, to. Jak nam to fajnie idzie u kogoś. Jeżeli ktoś mi powie, że ja zrobię jakiś błąd, to z reguły na sercu potrzebuję kilka miesięcy, żeby się z tym zgodzić. To jeszcze gorzej dla niego, bo ja jako prawnik zaraz po prostu staram się znaleźć środki odwoławcze, żeby pokazać. I tutaj już to nie jest zgodne z Bożym Słowem. Jeżeli już ona mówi to i to, że zrobiłeś. O, to się bardzo ciężko przyjmuje. Bo raz, że ona wszystko wie, stan faktyczny jest taki, jaki jest. Nie możesz tutaj wygrać. Dwa, zawsze ma rację. Trzy, to ona gotuje. Tak? I musisz... Wiecie, musisz być ostrożny. I często zajmuje to mi wiele miesięcy, żeby się z tym zgodzić. Ja wiem, że tobie to przychodzi momentalnie. I od razu mówisz, tak, kochana żono, masz rację. Będę pokutował. Tak, Wiktor? Momentalnie. Momentalnie od razu po prostu wiemy, że to jest od Boga. Tylko, że nie możemy się z tym tak szybko zgodzić. U mnie to czasem długo wychodzi. Wiecie, to co dzisiaj rozważamy, to jest tak osądzanie. Jezus mówi, nie róbcie tego. A ocenianie. Ocenianie ludzi, osądzanie. Jeżeli ja mówię, że... nie mogę z Kacpra zrobić przykładu, bo on zawsze dobrze robi. Na przykład, że źle ustawił nagłośnienie, ale później dodam, no dobra, bo coś tam ktoś przestawił. Ale później dodam jeszcze, że tak, że on już zawsze tak robi i że on to robi dlatego, że on jest przemęczony, bo on za późno chodzi spać i jeszcze dodam tam 10 rzeczy i już wchodzę w jego osądzanie. Prawda? I ja, dopóki mówię, że źle ustawił nagłośnienie, to jest moja ocena. Okej, okay. Jako pastor mam do tego prawo. Jest okej, okay, tak? Ale jeżeli ja już mówię, dlaczego on to źle zrobił, ja już wiem, jakie były jego motywy, bo ocenianie to jest to, co widzę. Jest źle ustawione nagłośnienie, trochę piszczy, trochę harczy. Nikt nie chwali go, kiedy 99 razy zrobił dobrze, ale raz jak harczy, to wszyscy mówią, bo on tam siedzi i to harczy. To jest normalne. Tak jest wszędzie. I teraz... jeżeli ja mówię, że nagłośnienie źle ustawione, to jest fakt. Widzę, oceniam, to jest zwykła ocena moja. Czy ja się znam na tym, czy nie. Coś tam zapiszczało, no i chyba to jest jego wina. Przykładowo, no. Ale jeżeli ja mówię, że to zapiszczało, bo on jest taki i wchodzę w jego wnętrze i staram się ocenić jego motywy, to jest osądzanie. I teraz pytanie, czy człowiek może dobrze ocenić motywy innego człowieka, czyli pragnienia serca, jeżeli Jezus nas wyśmiewa i mówi, nie osądzaj, bo nic nie widzisz przez tą belkę, którą cały czas masz przed sobą, ale widzisz małe rzeczy u kogoś. Czy my możemy dotrzeć do serca, do pragnienia serca, powiedzieć, ten człowiek zrobił błąd, bo on w sercu w danym momencie, czy w głowie, w myślach miał to, siedział za pulpitem, ale myślał o na przykład o żonie i coś tam, prawda? Albo jeszcze coś innego, albo... My jako ludzie nie możemy tak głęboko wejść. Oceniając wnętrze człowieka, osądzasz go. A ocena to jest tylko tego, co widzimy. I do tego mamy prawo. Możemy powiedzieć, że pomieszczenie jest za mało oświetlone, nam się to nie podoba. Ale to zaraz powiemy, no bo Kościół oszczędza, bo tam. Już wchodzimy we wnętrze jakiejś sprawy. I to już się taki robi sąd z tego. Nie ma możliwości, nie ma takiego człowieka, który by nie oceniał innych. Może dwa przykłady. Wiecie, w Ameryce, w niektórych Stanach można zrobić prawo jazdy za $5 od 16 roku życia, nie? Ja wyobrażam sobie, ktoś ci funduje wycieczkę do Ameryki, wysiadasz w Nowym Jorku na lotnisku, wsiadasz do taksówki, a taki chłopak 16-letni mówi: cześć, to jest mój pierwszy kurs, wczoraj kupiłem prawo jazdy za $5. Myślę, jest tutaj trochę ruch. 15 pasów w jedną stronę, a ten kupił prawo jazdy za $5. To jak byś go ocenił? Nisko jako kierowcę, nie? Myślę, jeżeli ktoś chce być kierowcą, musi stanąć do egzaminu. To jest nic innego jak ocena. Ma jakieś zdolności i egzaminator go ocenia. I dostaje normalnie, uczciwie prawo jazdy, nie jakieś tam kupione. Nie chciałbyś lecieć samolotem, że dowiadujesz się, że w tym kraju samoloty latają, a ci piloci, kto przyszedł pierwszy do pracy, to siada za stery i leci. Okazało się, że pierwszy do pracy przyszedł akurat pracownik, który jeździ tylko po prostu w magazynie ciężarówką albo wózkiem, ale samolot troszeczkę inaczej chodzi. No ale przyszedł i jeździ. Musimy oceniać pewnych ludzi. Nie wiem, czy ktoś nie chodził z was do szkoły i nie był oceniany. Ile razy było, że pani źle oceniła? No bo kolega dostał łatwe pytanie, a ty trudne. Prawda? Czyli cały czas, całe życie jesteśmy oceniani i całe życie oceniamy innych ludzi. Bo bez oceny to by kierowcy jeździli bez kwalifikacji, piloci by latali bez żadnej oceny, tak po prostu. No, on chce być pilotem, przychodzi i lata. Nie może tak być. Nie miałbyś zaufania do takich linii lotniczych i nie chciałbyś chyba jeździć taką taksówką, że ten kierowca za tych $5 ma to prawo jazdy od wczoraj. I jeszcze inny przykład. Małżeństwo. Jeżeli młodzi ludzie się pobierają, wystarczy błysk serca. Błysk w oczach. Nie ma się co śmiać. Tak jest. Jeden brat mówi od nas to wyraźnie. Błysk w oczach. Ja mówię wyraźnie, można kupić krople w aptece za 5 euro, to dziewczyna będzie miała taki błysk w oczach, że normalnie każdemu te oczy będą się podobały w danym dniu. Ale później może to zniknąć. Na pierwszy raz wystarczy błysk w oczach. Ale zobaczcie, jak jest z małżeństwami z odzysku. Jak ktoś ma 40-50 lat, to myśli sobie tak. Fajna osoba, ale co ona ma? 30 lat pracował, autko to takie sobie na popych i to. I zaczynasz oceniać, bo masz już doświadczenie życia i masz do tego prawo, tak? Ja nie śmieję się z młodych, bo oni nie oceniają, oni się zakochują i zanim się oduroczą, to już są po ślubie. Ale ja mówię o... Bo to zauroczenie jest, pierwszy etap. W miłości zauroczenie, co nie ma nic wspólnego z miłością, prawda? Ale mówię o małżeństwach z odzysku, bo takich z doświadczeniem ludzi. To później patrzysz, no tak, no ta żona, no ta kobieta, no na żonę, no fajna. No ale oceniasz, prawda? Już nie patrzysz tylko błysk w oczach, tylko no tak ogólnie, prawda? Co, ale, tak jak tu moja żona powiedziała, ale... No jeżeli gdzieś 20-30 lat żył taki facet, no to trzeba popatrzeć, no to jak on żył, co on ma, prawda? Żeby nie było gorzej, jak było, jak do tej pory, prawda? No to jest takie ludzkie. Więc oceniamy cały czas tego taksówkarza, tego pilota. Nas oceniali w szkole. Jeżeli jesteś przed albo po małżeństwie z odzysku, to też sobie zadajesz to pytanie, czy to mi będzie lepiej, czy gorzej? Musisz jakoś to ocenić. Młodzi nie, ja was tam nie ruszam. To jest wszystko na żywioł, ja wiem. Miłość, błysk w oczach i zauroczenie. Tak? W tej kolejności zauroczenie, błysk w oczach i miłość. Ocena to jest to, co robisz. Kacper źle ustawia, chociaż on zawsze dobrze ustawia nagłośnienie, ale źle ustawi nagłośnienie, to pastor mówi, jest za cicho i piszczy. To jest ocena tego, co zrobił. A osąd to jeżeli ja zaczynam mówić mu przy tej okazji, jaki on jest. Czyli dotyka jego wnętrza. A on źle ustawił, bo w nocy ogląda walki, tak, nie wyspał się, to i jeszcze tam 10 rzeczy włożył i to by było wszystko prawda. Bo ja też kiedyś w nocy oglądałem walki, a już teraz nie mogę sobie na to pozwolić. Proszę? Prawda albo nie. No. No. Ocena jest zawsze zewnętrzna. I nie możemy się bać oceniać innych ludzi, bo cały czas my jesteśmy oceniani w pracy, w domu, przez męża, żonę, teściową, babcię, wujka. No i my też oceniamy, że ten wujek taki, a ten taki, tak, no to jest ludzkie, tego, ale żeby osądzić człowieka, powiedzieć, co jest w jego wnętrzu, nie jesteś w stanie powiedzieć, co jest w jego wnętrzu. To jest twoje widzenie. Ale Biblia mówi, że nie możesz tego wnętrza człowieka, serca innej osoby widzieć wyraźnie i dobrze, bo to tylko może Bóg Wszechmogący. Jeżeli my się na to porywamy, co może tylko Bóg, żeby wejrzeć w serce człowieka, ja nie wiem, co jest teraz w sercu czy w myślach Marcina. Jakby Duch Święty mi to powiedział, to bym wiedział, ale tak to nie. I nie mogę osądzić jego motywów, że on przyjeżdża do Niemiec, bo nie mogę tego powiedzieć, prawda? Osąd dotyczy wewnętrznych motywów. A te motywy, Bóg mówi, że to jest jego sprawa. To są pragnienia serca. Te nasze ukryte, często, nie wiem, czy to, bo mi się często zdarzyło, że chcesz dobrze, masz dobre motywy, a wyszło byle jak i każdy mówi, że a, to tak jak zawsze byle jak wyszło. Ty myślisz, ale miałem takie dobre pragnienie w sercu, że teraz to będzie super. Ale znowu nie wyszło tak i każdy mówi, no i wyszło tak byle jak. No. Ale Bóg nie będzie patrzył na to, co wyszło byle jak, tylko jakie miałaś pragnienia serca. Bo On to ocenia. Ale my nie możemy tego ocenić, bo my tego nie znamy, my tego nie potrafimy do tego dotrzeć. Nie mamy takiej władzy, nie mamy takiego wejścia po prostu do innego człowieka, żeby ocenić, co jest w jego sercu. Pozory mylą. Wiecie, może jednak jedna historia z Księgi Rut. To jest, zostańmy przy tej temacie małżeńskiej, bo tego nie planowałem, ale tak wyszło. Księga Rut, to była tam Rut, była Noemi i Opra, tak? Gosia, to tam Księga Rut nie jest długa. Jest taki moment, że tak, jej mąż umiera i synowie też. A te dwie młodsze to nie są, chociaż tam jest napisane, że córki moje, ale to są synowe. Czyli tak, synów nie ma i nie ma męża. Trzy kobitki zostały, tak? Wszystkie trzy wdowy. I teraz ta Noemi mówi, ja wracam do swojego kraju, ale tamte były obce. Zostańcie tu, gdzie jesteście, nie ma sensu, tak? Jedna z tych synowych idzie z nią, a druga zostaje w swojej ziemi. Tam padają takie te słowa, żeby gościa dokładnie, zaraz, takie słowa padają. Księga Rut, to jest pierwszy rozdział 12-16. Że te trzy kobitki to też jest bardzo rzadko, żeby się tak szybko dogadały, ale to jest dobry przykład, bo one po prostu wspólnie działają i nie ma tutaj żadnego nieporozumienia między nimi. Sytuacja jest beznadziejna, bo tak, facetów nie ma w obcym kraju, tylko żal, rozpacz i wszystko po kolei, tak? I ta mówi, ja wracam do swojego kraju, a te synowe mają wolną wolę. Jedna mówi, idę z tobą, a druga zostaje. I wtedy te słowa padają takie tam z tego, gdzie ty pójdziesz, to i ja pójdę, mówi ta, co idzie z nią, czyli nasza Rut. Twój Bóg, mój Bóg. I co jeszcze? Często to się...
Gdzie ty
tam i ja umrę. Ona wybrała, że pójdzie z tą swoją matką, chociaż to było jej tylko teściowa, tak? A druga została. Ale wiecie, o co się rozchodzi, że w tej sytuacji są te trzy kobiety, one siebie nie osądzają. Nie mówię tak, ty, a dlaczego ty zostałaś? A ty jesteś taka, taka, taka. Ja tobie zaufałam, a ty teraz zostałaś jak przed kryzys. Ani ta, co została, nie mówi, dlaczego wy idziecie? Rozumiecie, o co chodzi? Taka sytuacja bardzo trudna, bo i tak tych facetów już nie ma. Finansowo żal, smutek, śmierć, rozpacz. I można było się wyżyć, jak to się powiedzieć wtedy, a bo ty całe życie to byłaś taka i taka i teraz chcesz zostać, czyli nigdy nie miałaś do mnie zaufania. Nic takiego nie pada między nimi. Każda szanuje swoją decyzję. I one siebie nie osądzają. To jest taki przykład bardzo dobry, że jedna nie osądza drugiej, bo ta, która została, mogłaby wywalić resztę, co chciała powiedzieć do końca życia, nie? Na temat teściowej, prawda? I mogłaby na temat swojej szwagierki, która chce iść za teściową, chociaż jest z innego kraju, ta szwagierka powiedziała, no to teraz będziesz udawała Żydówkę, co ty teraz robisz? Jakaś się nagle dobre zrobiła? Przecież wiemy, że jesteś z Moabu. I tak dalej, i tak dalej. Mogło to wszystko być, bo my by taką sytuację, gdybyśmy dzisiaj stworzyli, to moglibyśmy taki teatrzyk nakręcić, że jedna drugiej by to powiedziała, no po prostu serial można by było z tego zrobić. Ale w tej sytuacji nie padają żadne osądy. One szanują swoją decyzję bez osądzania drugiej osoby. Wiecie, to jest trudne, to do takiej dojrzałości trzeba dojść, no może trzeba dojść rzeczywiście, że jest tragedia, smutek, rozpacz i człowiek dojrzewa w takiej sytuacji i mówi, okej, akceptuję to. Chcesz zostać, zostań. Chcesz iść ze mną, to idź. Ona tylko uświadamia je, że łatwo nie będzie, bo w tamtych czasach samotnej kobiecie nie było łatwo. Wiecie, nie było opieki socjalnej, nie było takich portali matrymonialnych, że tam zaraz da sobie do internetu, no i może coś tam, jak to się mówi, z odzysku albo jak, może coś innego się trafi, tak? No. Nie. Ona mówiła im, będzie ciężko. Ale ta Rut powiedziała, nie, ja chcę iść z tobą, koniec, kropka. I uszanowała to. Ale ta druga, która odeszła, też nie otrzymała jakichś negatywnych ocen, osądzania. To jest taki przykład, że w trudnych sytuacjach też nie potrzeba osądzać zaraz, tylko uszanować innych wybór. Bo my mamy tą słabość, że jest fajnie, jak ktoś myśli tak jak ja i wybierze tak ja. Ale jak, nie daj Boże, wybierze inaczej niż ja, to mamy już uzasadnienie, co on źle zrobił. Ale to nie wiadomo, czy jest źle, bo nie znasz jego serca. I Bóg mówi, nie znasz jego serca, po co się za to bierzesz? Nie osądzaj. Na przykładzie Rut, Noemi i Orpy. Księga Rut. Mała, krótka księga. To jest w pierwszym rozdziale. Nie ma pretensji, nie ma żalu, nie ma, wiecie, podsumowania całego życia, że powiedzieć, no ty to zawsze taka byłaś, bo to i to byłoby bardzo długie. Nie. Każda podjęła swoją decyzję i poszła jakby w swoją stronę, tak jak postanowiła. Często chcemy ustawiać życie innych ludzi i osądzać ich. Ale nie mamy do tego prawa. Zobaczymy, dlaczego nie mamy do tego prawa. Zobaczmy list Pawła do Rzymian. Na samym początku drugi rozdział. 1209. Króciutko. List do Rzymian, drugi rozdział od początku. Czytamy tam takie słowa. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze. Czyli to jest do wszystkich do nas, bo tak każdy jest człowiekiem. Który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Jak my możemy osądzać innego, jak sami popełniamy błędy, nie możemy być bezstronni. Poza tym często nie widzimy przez tą belkę cały czas, co mamy ją. I dalej. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czym nie masz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz z sądu Bożego? Czyli drugi raz, czy któryś raz Biblia mówi, nie możesz zrobić tego dobrze, nie bierz się za to. Osądzanie innego zostaw komuś, kto zna serce tego człowieka. Bo to, co na zewnątrz wygląda czasem beznadziejnie, ale Bóg widzi intencje tego człowieka, jego serce, jego nastawienie. A my widzimy tylko, no ale i tak się nie udało. Ale Bóg ocenia intencje. Jezus prowokował, kiedy mówił do Żydów, to nie potrzeba zgrzeszyć z kobietą. Wystarczy, że popatrzyłeś na kobietę i pomyślałeś sobie. Już popełniłeś cudzołóstwo w sercu swoim. Prawda? Ostre słowa. Ale on mówi, bo on widzi serce i on może to ocenić. Wystarczy, że popatrzyłeś w odpowiedni sposób na kobietę. Już popełniłeś cudzołóstwo w sercu swoim. A, bo on może to ocenić. Bo on wie, jak ty popatrzyłeś. W innym miejscu mówi, ktoś to powie do brata swojego głupcze, winny jest śmierci. Jak? U nas kara śmierci jest tylko za to, prawda? On mówi, wystarczy, że źle się wyrazisz o swoim bracie, winny jest śmierci. Ostre słowa, bo on ocenia intencje. I zobaczmy jeszcze ostatnie miejsce, też bardzo krótko. To będzie też list, pierwszy list Pawła do Koryntian. To w zasadzie podsumowuje wszystko. Czwarty rozdział, pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, strona 1228. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Przestroga Bożego Słowa, abyśmy poczekali na Niego. Bo to, co jest w ciemności, nie możemy osądzić tego, co nie widzimy, jeszcze raz Biblia mówi. Nie znamy zamysłu serca innego człowieka. A Bóg to widzi, Bóg to osądza. I wtedy jest to sąd sprawiedliwy. Bo są rzeczy, które chciałeś dobrze, ale się nie udało. Ale On widzi zamysł serca. I odwrotnie. I dlatego jest napisane tutaj w tym liście do Koryntian, poczekajcie na Pana, nie śpieszcie się z osądzaniem ludzi, bo jest to bardzo niebezpieczne. Jeszcze zapytam tak, czy możemy rozróżnić, każdy z nas rozpalił kiedyś ognisko. Jeżeli tego samego wieczoru, to mamy jeszcze żar w tym ognisku. Jak chcesz je znowu, żeby znowu się mocniej zapaliło, Marcin, to co trzeba z tym żarem zrobić? Rozdmuchać go. Biblia, całe Boże Słowo mówi, że dmuchajcie na żar. Czyli jeżeli macie oceniać ludzi, to wzbudzajcie ich pasję. Podkreślajcie ich dobre rzeczy, które są w nich, aby dmuchać na żar. Wtedy ogień będzie większy. Ale jak na drugi dzień po deszczu pójdziesz do tego ogniska i będziesz dmuchał to co? To co? Ubrudzisz się, jak nie wiem, ale to już będzie tylko popiół. Jak się rozdmucha ten popiół, czyli po prostu jakby całe Boże przesłanie mówi, dmuchajcie na żar, zapalajcie ludzi do dobrego, a nie dmuchajcie na popiół, bo to już ostudzone jest, to już jest tylko brud. Czyli nie rozdmuchujcie tego brudu, bo to nic nie da. To nic nie da. To nic nie przyniesie. Przy okazji możesz siebie ubrudzić, możesz innych ubrudzić, ale po prostu to nic nie da. Dmuchajmy tylko na żar, a nie na popiół, zimny popiół. Ten żar to jest dla mnie jakby źródło pasji, energii. Ludzie mają dobre, lepsze i gorsze cechy. Ale mówiąc komuś, dobrze ustawiłeś dzisiaj ten sprzęt, bo nie piszczało. No tylko troszeczkę. No to jest jakaś zachęta, tak czy nie? No. Prawda? No to... To, że na elektryce się nie zna, to prawda. Ależmy kable połączyli prowizorycznie i wszystko idzie, tak? No. Do tej pory słychać. Ale można wziąć dobrą rzecz lub złą. Jeżeli będziesz dmuchał tylko w te złe rzeczy, to będziesz rozdmuchiwał ten zimny, stary popiół i tylko się ubrudzisz i ukurzysz i innych tym ubrudzisz i nic z tego nie będzie. Ale z tego żaru jeszcze można zrobić niezły ogień. Marcin, co? I o to chodzi w Bożym Słowie. Abyśmy dmuchali na żar. Abyśmy w ludziach widzieli dobre rzeczy i podnosili, żeby ten ogień z tych dobrych rzeczy wychodził. Wiecie, na koniec powiem w ten sposób. Dzisiaj, mówiąc językiem handlowym, nowoczesnym, wszystko się sprzedaje w pakietach. Idziesz po telewizor, a oni mówią, ale jeszcze za pół ceny możesz kupić mikrofalówkę, no ona jest co prawda już do niczego, tak gorszy, tak po prostu wycofana z produkcji, ale za pół ceny, że oni ci to dokładają. I w pakiecie bierzesz tak lepszy telewizor, no i tą mikrofalówkę, no za pół ceny, no bo to jest za pół ceny, bo to jest w pakiecie i razem. Albo wiesz, jak kupisz coś, kupisz komórkę, o, ostatnio tak, kupuję pralkę, paczka proszku za darmo. No faktem, że najgorszej jakości, ale za darmo, no to każdy bierze. Bo to jest w pakiecie, prawda? No ale nie chcę za darmo, jak za darmo, no to każdy bierze. No ale po prostu to jest najgorszej jakości i też pójdzie przy tej pralce, tak? W pakiecie. A co my, ostatnie pytanie dzisiaj, co my dzisiaj dostajemy w pakiecie od Boga? Już nie patrząc na innych ludzi. Wiecie, ktoś powiedział, że z tymi innymi ludźmi to jest tak, że to jest dar od Boga. To jest dar od Boga, że są inni ludzie, którzy też cię korygują i pomagają ci żyć. Czy ktoś widział taki film, młode pokolenie, Castaway, Poza światem? Tom Hanks. Wiecie, to jest bardzo fajna historia, bo on po prostu rozbitek wylądował na bezludnej wyspie. No to każdy wie, jak jest na bezludnej wyspie, że nic nie ma, tak? No. I tam co jakieś wyrzuciło z morza jakieś skrzynki, liczył, nie wiem o co, a to były jakieś kasety filmowe albo coś, no bez sensu nawet bezludnej wyspie kasety filmowe, jak nie masz odtwarzacza, a nie masz co jeść, nie? I po jakimś czasie wyłowił piłkę i rozmawiał z tą piłką, tak z człowiekiem, przez wiele, wiele miesięcy, bo nie chciał być sam. Nazwał tą piłkę jakimś imieniem i gadał do niej, żeby nie zwariować. Wilson nazywała się ta piłka. No on gadał do tej piłki, bo on chciał mieć społeczność z człowiekiem, no ale na bezludnej wyspie nie było tego człowieka. Malował sobie ludzi z przeszłości na tam jakiejś tej jaskini, tam sobie malował, bo pragnął tej społeczności z innym człowiekiem. Nawet jak go nie było. Bo ktoś mówi tak, no ale może ja na bezludnej wyspie byłbym szczęśliwy. No ale ja się pytam, jak długo? Co z obiadem? Właśnie. No, jak długo? I to ten film Poza światem, jeśli to tak przetłumaczymy dobrze, to jest przetłumaczone? Poza światem, że on poza kulturą, poza światem tej bezludnej wyspie żył, ale tęsknił za ludźmi. Można powiedzieć, w końcu chłopie byłeś wolny na tej wyspie, możesz tam siedzieć, a on z piłki zrobił człowieka i maluje ludzi sobie i z nimi rozmawia, bo on tęsknił do ludzi. nie mógł żyć sam. No tak jest człowiek, tak go Bóg stworzył. Że człowiek jest, ktoś tam powiedział, zwierzęciem towarzyskim. Że szuka społeczności, proszę? Stadnym, o. Jeszcze lepsze określenie. Stadnym, tak. Czyli człowiek jest takim, inny człowiek dla nas jest też takim darem. Ale wiecie, wracając, bo po co ten pakiet? Że to jest tak jakby w pakiecie. Biblia mówi, że my jesteśmy, ten człowiek, którego my dostajemy do towarzystwa, to ten pakiet polega na tym, że on ma nawet dar Boży, dar Ducha Świętego, ale to jest w glinianym naczyniu. I myślę, że fajne, że to po prostu, że on ma tego Ducha Świętego, no ale z tym glinianym naczyniem to nie jest najlepiej. Bo wiecie, to gliniane naczynie to nie bardzo praktyczne i często nie wygląda za dobrze. No. Ale Duch Święty jest. I to w pakiecie musisz wziąć, że człowiek inny ma Ducha Świętego, ale jest napisane, że mamy to w glinianym naczyniu. I nam często, jak patrzymy na to, to się mówi, no, wszystko dobrze, ale nie to naczynie. No nie, żeby to było co innego, żeby pomalowane było, jakieś lakierowane, jakieś piękne, ale to naczynie to nie. I to jest właśnie w pakiecie, że jest ten Duch Święty, ale w glinianym naczyniu. To wyraźnie mówi o tym drugi list do Koryntian. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Aby się okazało, że ta moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Czyli to opakowanie, to gliniane naczynie nasze jest kruche i czasem niedoskonałe i czasem no, nie wygląda tak, jak trzeba i nie zachowuje się tak, jak trzeba. Ale Ducha Świętego mamy. Ci, którzy pragną, prawda? I to jest to właśnie to w pakiecie, że Duch Święty jest, ale w tym naszym naczyniu, które niestety nie jest doskonałe, jak na nie patrzymy. Ale to jest transakcja wiązana. Jeżeli kochasz ludzi, to musisz też przyjąć to, że Bogu się podobało, że oni mają Ducha Świętego, ale w bardzo glinianych naczyniach, bardzo kruchych i niekoniecznie pięknych. Dlatego osądzając kogoś, musimy się zastanowić. Bo często patrzymy tylko na to kruche naczynie i mówimy ten, to. A w środku jest Duch Święty, którego ty nie dostrzegasz, nie widzisz, nie rozumiesz. Jak działa on w innej osobie? Nie musisz tego rozumieć, bo Bóg osądza serce. On wie. Dlatego kończąc, chciałbym wam życzyć, abyśmy nigdy nie tracili energii, dmuchając w stary, zimny popiół, bo się tylko obrudzimy. Abyśmy w innych ludziach umieli odnaleźć ten żar, troszeczkę żaru, który jeszcze się rozpalił. Słuchaj, ty to robisz dobrze. Ty jesteś w tym świetny. To mi się u ciebie podoba. To też jest ocena, ale pozytywna, bo jak osądzasz, to zazwyczaj motywy, prawda? Abyśmy innych zachęcali do dobrych rzeczy i rozpalali w nich ten żar, ten ogień. Okej, jesteście ze mną? Wiecie, to nie zawsze się udaje. Jezus też, kiedy rozmawiał z uczniami, to często mówili, modlili się, ale duch zły nie wyszedł z tego chłopca i co tu jest? I on mógł się po nich przejechać i powiedzieć, tyle czasu już to robicie i nic wam nie wychodzi, nie? I mógł ich od razu tak osądzić, amen. Ale on ich zawsze zachęcał. Mówi, nie, ten akurat rodzaj to wychodzi przez modlitwę i tak dalej, ale po prostu zachęcał ich dalej, żeby się uczyli, żeby wzrastali, pomimo to, że oni popełniali błędy, widzieli chleb rozmnażany i znowu zapomnieli chleba i znowu się martwili o chleb, a mówi, po co wam jeden, bo ten chleba zapomnieliście, a ja 5000 zrobiłem z niczego i tak dalej, i tak dalej. I z cierpliwością uczył ich i ciągle dmuchał na ten żar, żeby rozpalić w nich ogień. I tego bym sobie życzył i wam wszystkim, abyśmy powstrzymywali się od osądzania bo nie znamy ludzkich motywów i ludzkich serc. Mamy prawo oceniać, ale mamy też możliwość w tej ocenie szukać rzeczy dobrych, aby zachęcić ludzi do rzeczy dobrych. Ocena może być dobra lub zła, ale możemy w każdym człowieku znaleźć dobre rzeczy. I tak jak naucza Boże Słowo, szukajmy w drugim człowieku tych dobrych rzeczy. W ocenianiu go, oceniając go, niech to będą słowa zachęty, słowa miłości, tak aby ten ogień zapalił się w życiu innych ludzi. Dziękuję wam za uwagę. Powstaniemy teraz do modlitwy i będę prosił Boga, aby to słowo zostało w naszych sercach, aby wykonało pracę, aby nie pozwoliło nam tak łatwo zasnąć, dopóki nie zastanowimy się nad tym, czy nie mam coś do powiedzenia Bogu, czy coś chciałbym może Go za coś przeprosić, powiedzieć, ja mam powiedzieć, to nie było w porządku. Ty wyraźnie powiedziałeś, że mam tego nie robić, ale ja pomimo to robię to osądzanie, te inne rzeczy. Trwajmy przez chwilę w modlitwie.